Ostrika tango, którym jest zaklęta i wiara w szczęście i w przeszłości sny. Ta droga miłość każdemu jest święta, pociecha sławy, uśmiechy i łzy.
Nie bądź zazdrosna o tango, dziewczyno, bo to nam wspólne szacuno łączy nas.
Do ciebie wrócę, jeżeli nie zginę.
Czekaj cierpliwie, aż nadejdzie czas.
Lotnika tango, którym jest zaklęta i wiara w szczęście i przeszłości sny. Tak droga miłość każdemu jest święta, pociecha sławym, uśmiechem i łzy.
Do ciebie wrócę, jeżeli nie zginę.
Czekaj cierpliwie, aż nadejdzie czas.
Lotnika tango, którym jest zaklęta i wiara w szczęście i przeszłości sny. Ta droga miłość każdemu jest święta, pociecha sławym, uśmiechy i łzy.
Dom, 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 dom.
Piosenka śpiewana przez wesołą czwórkę lotników znaleziona w serwisie staremelodie.pl to wstęp do zbliżającego się święta lotnictwa. Święto Lotnictwa Polskiego istnieje od 1919 roku. Początkowo przypadało na 5 listopada, rocznicę pierwszego lotu bojowego polskiego samolotu wojskowego z załogą porucznik-pilot Stefan Bastyr i porucznik-pilot Janusz de Boren. Od roku 1932 na rozkaz marszałka Józefa Piłsudskiego dniem lotnictwa był 11 listopada. Po II wojnie światowej data była kilka razy zmieniana. 28 sierpnia został świętem lotnictwa polskiego w roku 1993. Ta data ma związek ze zwycięstwem kapitana pilota Franciszka Żwirki i inżyniera pilota Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych w 1932 roku w Berlinie. Nie o nich jednak będzie dziś mowa w Twoim radiu. Usłyszą Państwo fragmenty archiwalnego nagrania z 2005 roku ze spotkania z Tadeuszem Kocem, pułkownikiem, pilotem Wojska Polskiego, dowódcą Dywizjonu 303. Oto co powiedział o swojej drodze do lotnictwa, o początku II wojny, udziale w bitwie pod Arnhem i swoich latach powojennych.
W kilku słowach chciałem powiedzieć, jakie moje było życie. Wstąpiłem po gimnazjum do lotnictwa, po 3 latach mianowany na oficera, myśliwca. Wysłany byłem do Lwowa. Próbowaliśmy, ćwiczyliśmy te różne sztuki wojenne, żeby mieć na przyszłość jakieś doświadczenie. Lataliśmy wzdłuż frontu wschodniego, wzdłuż granicy wschodniej. Rosjanie czasami nawet do nas strzelali. To był rok 1938, tuż przed wojną. 1 września Niemcy zaatakowali Polskę. Myśmy byli gotowi. Wielki duch, że tych Niemców z pomocą angielską i francuską umowę mieliśmy, że pobijemy w przeciągu kilku miesięcy. Jednakowoż tak nie było. Po 3 tygodniach walka wyglądała w ten sposób. Leci 50 samolotów niemieckich, a myśmy pod łodzią stali. Telefoniczna komunikacja, spotykamy Niemców. Wtedy mniej więcej w kuli takiej 5 kilometrów w górę i na boki zaczyna się spotkanie z Niemcami. Każdy stara się wejść jeden drugiemu na ogon, żeby później celnie pociągnąć za cegiel i zestrzelić go. No udało mi się w drugim dniu zestrzelić Niemca, to był Messerschmitt 210, dwusilnikowy, tylko że ich uzbrojenie było dużo większe od naszego. Tych dwusilnikowy myśliwiec miał z przodu 4 karabiny, 2 działka 20-milimetrowe i z tyłu jeszcze strzelec, który miał też 2 karabiny maszynowe. Spotkaliśmy się z takimi u nas, nasze PZL 9 czy 11, u nas pilot miał tylko 2 karabiny maszynowe. Jednakowoż nasze maszyny były zwinniejsze, o 100 km może wolniejsze, ale jeżeli chodzi o zakręt, pół kilometra, gdzie Niemiec musiał kilometr zużyć. Dosyć szybko udało mi się wleźć dwóm samolotom na ogon. Zestrzeliłem jednego. No i skończyła się walka, bo Niemcy szybko odlecieli. Widocznie nasi dosyć dobrze walczyli. Dopiero na czwarty dzień znowu spotkanie. Tym razem było około 100 Niemców. Też przeważnie te same myśliwcy, dwusilnikowe, jednosilnikowe. Ja udało mi się wejść na ogon jednemu. Zestrzeliłem. Myślałem, że zestrzeliłem. Tymczasem zastanawiałem się, jak to zrobić. Najlepiej zestrzelić tego tylnego, to mi ten pierwszy ucieknie. No to ja myślę, zestrzelę tego pierwszego najpierw, a później drugiego. Ja do pierwszego, a ten drugi wlazł mi w ogon, jak nacisnął, zapalił mi maszynę. To maszyna to nie tyle zapalił, jak właściwie silnik stanął. Ja nurka w mur, wylądowałem do drugiej maszyny w górę, a Niemcy już uciekli. Widocznie bali się, nie może, ale to nie wiem. Wróciłem, a tu przy moim starym samolocie stoi 10 obsługi. Ja mówię, co wy tu robicie? Wojna jest, idźcie do swoich samolotów tam przygotować je na przyszłe spotkanie. Oni mówią, liczymy twoje kule. Jakie kule? Ja mówię, no w samolocie. Ile? 80 dziur było w samolocie, dosyć szczęśliwie, bo jedna nawet tuż poniżej krzyża mego przebiła kompletnie te siedzenie wzdłuż. No całe szczęście, że chłopcze na barbu kule nosi. Te kule wszystkie otoczyły mnie, ale mnie nie zaczepiło. To było duże szczęście. Po tych walkach rozkaz dostaliśmy lecieć do Rumunii, tam weźmiecie 200 samolotów Spitfire'ów angielskich, wrócimy walczyć z wielką ochotą do Rumunii 18. Co się okazało, to było tylko dla podtrzymania moralu duchowego pilotów. Polecieliśmy ja właściwie sam byłem, bo byłem wysłany na taki wywiad i później do Rumunii. Z Rumunii udało się przez Jugosławię do Grecji, po 2 miesiącach z Grecji okrętem Puławski zawieźli nas do Francji. We Francji byliśmy gotowi znowu walczyć tam we Francji, bo oczywiście nie wszyscy po francusku mówili, to trzeba było tam uczyć się, ale to nie potrzeba było nauki. Dobre maszyny były francuskie, ale problem był ten, że Francja nie chciała się wcale bić. Oni mieli linię Maginot od wschodu od Niemców. Myśleli, że Hitler nie zaatakuje, a jak zaatakuje, to ta linia była pełna do obrony. Byli pewni, że Niemcy nie zaatakują. Tymczasem Hitler zażartował z tej linii Maginot, oprzed wcale jej nie atakował, oprzed od strony Belgii i stanął naprzeciwko głównym siłom francuskim. Wtedy marszał Pétain, który podpisywał w pierwszej wojnie pobicie Niemców, marszał Pétain, który był też dowódcą głównym, żeby zaoszczędzić Francuzów, poddaje się. To był, zdaje mi się, lipiec, sierpień 1940 rok. Nam rozkaz przyszedł na południe Niemiec, tam okręty czekają na nas. Ruszyliśmy to, no, pilotów było około 800, obsługi może 2000. na południowe, w południowej części Saint-Jean de Luz w Francji, na Atlantyku, tam już czekały na nas okręty angielskie, zabrali nas do Anglii. W Anglii parę miesięcy, najpierw trening, część dostała się do bojowych samolotów, to były 303, skądem 302, ale część Polaków musiała jeszcze czekać. Ja też byłem jeden z tych, gdzie czekaliśmy na maszyny, bo nie mieli Anglicy. Anglicy, jak przystąpili do wojny, mieli około 50 Spitfire'ów i 40 Hurricane'ów myśliwskich i może ze 300 lekkich bombowców. To było bardzo mała siła przeciwko Hitlerowi, ale Anglicy bardzo sprytnie zorganizowali produkcję samolotów. Każdy garaż miał jedną albo dwie obrabiarki, robili jakieś części, wysyłali do centrali, składali i w miesiącu, po dwóch miesiącach mieli 1000 samolotów Hurricane'ów i 500 Spitfire'ów. Także jak przyszło do walki w 1940 rok Battle of Britain, to mogli pobić Niemców. Niemcy myśleli, że się uda zbombardować, jednakowoż setki samolotów przysyłali, ale tu Polacy dużą wysługę zrobili Anglikom, bo zestrzelili tych sierpień i wrzesień około 150 samolotów. Bez straty były bardzo małe, to było straty, może 10 czy 15 maszyn stracili. Myśmy dostali, ja czekałem na maszyny, myśmy dostali jedne maszyny, ale dowództwo nasze odmówiło, bo te maszyny nie miały karabinów maszynowych do przodu, tylko strzelec z tyłu. Angielski Scotton raz 12 maszyn poleciało na Francję, żaden samolot nie wrócił. Niemcy zmądrzeli i spod spodu podeszli, zestrzelili wszystkie 12. Samoloty były wycofane. Ale w dalszym ciągu wojna toczyła się. Kilka słów o spotkaniach moich, jak już dostałem samolot, to był Hurricane. Na Francję latamy. Po tym rekordowym powrocie, no to już bardzo z wielkim uszanowaniem myśleli, że ja jestem bohaterem. Ja wcale tego nie myślałem, bo to normalne duty było, żeby latać i strzelać. Ale później powołali mnie na dowódcę 303. Przy końcu roku 43 w jesieni. Później 44 to ja skończyłem dowództwo. Też były pewne przygody takie małe, jak na przykład polecieliśmy na Arnhem. Arnhem w Holandii, niedaleko Renu, chodziło o zajęcie mostu, przejście dla wojsk do Niemiec. Rzucili około 3000 paraszutystów. Ja ze swoim skodronem byłem w osłonie, żeby Niemcy nie zaatakowali. Po półtora godzinie wracam, ja tylko przekroczyłem granicę nad Nowodę w Holandii, Walcher Wyspa, a silnik zaczęli strzelać, artyleria przeciwnicza. Nie wiem, co tam spowodowano, mój silnik zakaszlał, plunął czarną oliwą i przestał pracować. Ja oddałem dowództwo drugiemu, zawróciłem i leciałem jak na szybowcu, planując, a to ze wszystkich stron, z dużych dział, z małych dział, smugowe pociski, różnego kalibru, strzelali do mnie, ale nie wiem, co się stało, to chyba Pan Bóg kierował tymi kulami, bo żadna kula mnie nie trafiła. Już miałem skraksować na ziemi, to było holenderskie. Ty silnik znowu zakaszlał, plunął czarnym dymem i zaczął pracować. Ja w górę doleciałem w Gent, gdzie tam już nasi Brukseli, gdzie nasi Belgi byli, wylądowałem, oczyścili maszynę. Ja wróciłem szczęśliwie do powrotem do domu. Po tych przejściach wojennych ja skończyłem swoje dowództwo. Po dekoracjach dostałem się do Wyższej Szkoły Wojennej. Tam mnie zastał koniec wojny. Tańczyli na ulicach radości, a Polacy bardzo zasmuceni byli, bo nas zlekceważono. Zamiast wracać w pełnym rysunku do Polski, Polskę oddali w ręce Stalina. A Polaków wszystkich, którzy walczyli, mogli zostać w Anglii czy wyjeżdżać do w jednym kierunku, płacili bilet, mogli wyjeżdżać do różnych krajów. A w Anglii przygotowali pewne obozy, gdzie ci Polacy mogli zostać. Ja przypadkowo tak się zdarzyło, że spotkałem, no już po przykończeniu wojny, ja wyszedłem z tej szkoły, 2 lata byłem jeszcze w Niemczech, latałem na niemieckich samolotach, wróciłem do Anglii, no i teraz myślę, bohater narodowy, no to świat przede mną będzie bardzo dla mnie łaskawy i nie będzie żadnych trudności. Ja tak myślałem w cywilu, że tak jak w wojsku to było dosyć łatwe życie, a w cywilu trudno. Spotkałem ja bardzo ładną panienkę, Polkę, której rodzice byli wywiezieni na Syberię. Ona weszła po powrocie z Syberii, po umowie generał Sikorski i Stalin, ona wyzwolili z Rosji, ona wróciła z całą rodziną do Afryki, z Afryki zapisała się do lotnictwa angielskiego, no i w czasie wojny tam pracowała jako mechanik, bardzo zdolny mechanik, reparacje różnych tych maszyn latających, doprowadzanie benzyny do samolotów i tak dalej. Podobała mi się tak, że w 3 miesiącach zakochani od pierwszego wejrzenia, ślub, małżeństwo. Stało się tak, jak w czasie wojny, to ona salutowała dla mnie. A teraz w cywilu ja muszę stawać na baczność i wykonywać jej rozkazy. Wyjechaliśmy, żeby ułatwić sobie życie, idziemy do cywila. Ja decyzję podejmuję, mam znajomego w Afryce, jedziemy do Afryki. Żegnamy Anglię i te White Cliffs of Dover. Ja myślę, no nareszcie skończył się ten deszcz. Tam bardzo dużo wilgoci było. Przyjechaliśmy do Swaziland. Swaziland to takie dominium angielskie. Nasz znajomy, dzwonimy z małego miasteczka. On miał farmę 5000 akrów i produkcja mleka. I bardzo sukcesny farmer. Ja dzwonię do niego, do George'a, a George mówi, no taka ilu was jest? Ja mówię, no nie ma, nie, to ja nie jestem sam, mówię, ja ożeniłem się z Julcią. On mówi, ożeniłeś się? No to niestety dla ciebie miejsca tu nie ma. Bo on miał 2 córki i prawdopodobnie liczył, że ja może będę kandydatem. No, zatrzymaliśmy się w hotelu, to Bremersdorp było na jeden dzień, przenocowaliśmy tam, a ten właściciel hotelu to 2 lata przed wojną, to był Żyd. Podobny do mnie trochę, tylko nos miał większy. On bardzo się ucieszył, po polsku rozmawia. Na drugi dzień, ja po telefonie moim, czekam, jak co tym z tym George'em będzie. Dzwoni George. Ted mówi, przyjeżdżam. Przyjechał. Jak zobaczył Julę, to trochę mu się nawet i podobało. Mówi, to siadajcie, jedziemy. No pojechaliśmy tam. Ale okres był bardzo zły. Ja stwierdziłem, że klimat afrykański dla nas wcale nie służy. Zaczęły się niepokoje w Kenii, gdzie montowali białych. Ja dzwonię po bilet, żeby wrócić do Anglii. Mówią, musisz zaczekać parę miesięcy. Trzeba było kupić pierwszej klasy bilet. Nasze wszystkie oszczędności poszły na ten bilet. Po 8 miesiącach dostajemy ten bilet, wróciliśmy do Anglii. W Anglii ja dostałem pracę w samolotach, w fabryce Martin Baker. Budowaliśmy siedzenia wyrzucalne do jetów. Siedzenia do jetów, to było, te siedzenia uratowały wielu pilotom życie. Około do tego czasu, około 3,5 tysiąca. Nawet z niskiej wysokości pilot pociągał rączkę, zasłaniał sobie twarz, duży ładunek, wystrzelał go jakieś 150 metrów w górę, razem z siedzeniem. Siedzenie odpadało, spadochron się otwierał, ratował sobie życie. Taką firma w Londynie otworzyła filię w Collingwood. Celem było, produkowaliśmy te siedzenia dla nowego samolotu kanadyjskiego Arrow. Mój przyjaciel, dobry kolega, to też był kapitan Żurakowski, był, oblatywał te samoloty. Wszystko było w porządku. Ja zgłosiłem się do Kanady, przyjechaliśmy, 5 lat produkcja trwa, wszystko idzie pomyślnie, samolot bardzo dobry, naraz pod naciskiem amerykańskim. Premier kanadyjski Diefenbaker kancluje to Arrow, 100 tysięcy robotników kanadyjskich traci pracę, niszczą wszystkie papiery, wszystkie rysunki. To było wielką stratą, bo to 5 lat zabrało inżynierom skonstruować ten samolot. My znajdujemy się w bardzo ciężkiej pozycji, bo nasza fabryka jest zamknięta, bez pracy. Problemy były, ale tutaj ja dostałem się do fabryki, produkcja lodówek, fryzerów. No i to wszystko było w porządku i ostatecznie w Collingwoodzie zostaje 2 lata, ja muszę jeszcze pracować. Pracę miałem, ale zamknięta, Amerykanie wykupili naszą fabrykę i zamknęli. Ja znowu 2 lata pracy nie mam, dostałem się z powrotem do Collingwood. I tutaj poszliśmy na retirement. W retirement w Kanadzie żyje, może czasami my narzekamy, ale życie bardzo wygodne i spokojne. W Collingwoodzie mamy własny dom, tylko problem jest, że starzejemy się. Ja w tej chwili bardzo, jak Państwo zauważyliście, powoli idę, bo jakieś mało tej energii. Ale chwaląc Boga, dziękujemy w Kanadzie za nasze powodzenie, bo życie nasze jest bardzo wygodne. Wspominamy stare czasy i o tej wojnie się mówi, a w wygodach się mieszka. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tych kilku moich...
Tadeusz Koc zmarł w czerwcu 2008 roku. Nagranie pochodzi ze spotkania zorganizowanego przez londyńskie koło SPK, którego był członkiem, po tym jak w Kanadzie ukazały się jego wspomnienia zatytułowane Błękitne niebo i prawdziwe kule. Rok 2018 przyniósł wydanie jego wspomnień w Polsce. Ukazały się pod innym tytułem, jako 303 Mój Dywizjon. I to już koniec dzisiejszego programu. Za uwagę dziękuję Jolanta Pawluk, która go przygotowała i prowadziła, oraz realizatorzy Adam i Tadeusz Żochowscy. Do usłyszenia za tydzień.
Przed światem zasłoni znajdziemy małą chwilę swego szczęścia. Nadzieja lśni gdzieś daleko wśród gwiazd. Na pewno spełnią się sny któregoś dnia. Marzenia, jedyne chwile szczęścia, ukryte we śnie głęboko, niezawodne jak przyjaciel. Marzenia to nadzieja zakochanych, usypiają na dobranoc i oblecą pewnie rano. Wszystkie światła już zgasi, zapali gorący płomień w naszych sercach. Przed nami noc nieodkrytych wciąż zdarzeń, za nami tyle lat zwyczajnych marzeń. Marzenia, jedyne chwile szczęścia, ukryte we śnie głęboko, niezawodne jak przyjaciel. Marzenia to nadzieja zakochanych, usypiają na dobranoc i oblecą pewnie rano. Szczęścia ukryte we śnie głęboko, niezawodne jak przyjaciel. Marzenia to nadzieja zakochanych, usypiają na dobranoc i oblecą pewnie rano.
Zapraszamy do reklamy.